Pięknie. Kochani, jutro będzie ciąg dalszy. To nie jest koniec ich pracy. Grupa dzielenia podsłuchiwałem pod drzwiami. Pierwszy raz w historii. Grupa dzielenia, która się odbywała tutaj w salce, była bardzo burzliwa, ale nie chciałem wkładać ręki z komórą, żeby zdjęcie zrobić, żeby nie zawstydzać. A jutro dziewczyny podzielą się z nami jeszcze następnymi pieśniami. Natomiast teraz skupmy na chwilę swoją uwagę otóż tak, zapowiadałem, że najbardziej chcę się skupić na kilku szczytach górskich czy kilku wzniesieniach, na których bywał i dokonywał wielkich dzieł zbawienia człowieka Jezus Chrystus. Pierwsza góra, która jutro będziecie mogli ją zobaczyć wszyscy, bo mamy zdjęcia, ponieważ byliśmy nie na, tylko pod tą górą. Dostęp na nią jest dość skomplikowany, mianowicie Góra Kuszenia. Poprosimy o cytat czytania z Ewangelii Łukasza 4:5.
Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata.
To jest Góra Kuszenia. To jest początek drogi Jezusa, kiedy szatan na trzy sposoby próbował w nim zniszczyć, załamać, jakkolwiek byśmy to nazwali, to, po co się narodził. Jezus oczywiście nie uległ szatanowi. Geograficznie jest to wzniesienie 32 km od centrum Jerozolimy i jego właściwa nazwa, taka geograficzna, to jest kwarantana. Może i stąd właśnie też bierze się terminologia powszechnie używana nawet i w informatyce pod określeniem kwarantanna. Na tej górze szatan próbuje złamać Jezusa, próbuje mu pokazać całe królestwo świata. Jezus oczywiście go odrzuca, ale z tej góry, z tego, co się tam wydarzyło, wypływa dla nas nauka. Powinna wypływać. I do tego wrócimy. Najpierw chciałbym króciutko zapoznać was tylko z poszczególnymi szczytami, a potem będziemy analizować je w stosunku do naszego życia. A więc zapamiętajmy tylko, że to jest Góra Kuszenia, między innymi Łukasz 4:5. Drugi szczyt ważny w Nowym Testamencie to jest Góra Powołania, Łukasz 6:12.
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Oto słowo Boże.
Dzięki. To jest góra, na której po tej modlitwie dokonało się powołanie 12 apostołów. Jest jeszcze drugi opis, może nawet bardziej trafny, ale tu to już, jak ktoś chce, Mateusz 4,18. W każdym bądź razie, kiedy nastał ranek, tam jest taki fragment. Masz to czy tak?
Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami.
To chyba jest błąd. W każdym bądź razie... Nie, to musi być błąd w zapisie w takim razie. Tam powinien być taki fragment, kiedy nastał ranek, przywołał ich do siebie, aby wybrać 12 i nazwał ich apostołami, a więc jego posłańcami. I rozesłał ich na cały świat. Kolejne wzniesienie to jest na tej górze powołania też byliśmy jako pielgrzymi. Kolejna to jest Góra Błogosławieństw, Łukasz 6,20. Tam też zawędrowaliśmy. Łukasz 6,20.
A on podniósł oczy na swoich uczniów, uczynił im mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże.
I tak dalej. I tak dalej. Czyli jest to Góra Błogosławieństw. Pamiętamy, 8 błogosławieństw, do których za chwilę wrócimy, ponieważ one bezpośrednio, tam wypowiedziane, bez komentarza, jako jedna z najważniejszych i najtrudniejszych nauk, jakie Jezus wygłosił swoim apostołom, one bezpośrednio dotyczą każdego z nas w naszym życiu, w dniu dzisiejszym. Kolejna góra, Góra Uwolnienia Opętanego. To jest dość skomplikowana historia, w każdym bądź razie pamiętamy to wydarzenie, kiedy Jezus przypłynął z uczniami łodzią, wyszedł na brzeg i uwolnił opętanego na wzniesieniu, na wysokiej, to jest takie wysokie wzniesienie właściwie, trudno nazwać to po naszemu górą, opętanego i nakazał złym duchom przejście w świnie, które rzuciły się z tego wzgórza do wody i potonęły wszystkie. A Góra Uwolnienia. Kolejna góra, chyba najczęściej na niej Jezus był, mianowicie jest to w przenośni ładnie nazwane Góra Modlitwy. Otóż to jest na przykład Mateusz 14,23 i następne. Kiedy Jezus nauczał, towarzyszyły mu tłumy i często wychodził na wzniesienie, żeby był lepiej widoczny i słyszalny, ale kiedy kończył nauczanie, zostawiał tłum i oddalał się wysoko na górę, gdzie był sam przez całą noc z Ojcem. I w podobny sposób dokonało się również na górze rozmnożenia chleba, to również wzniesienie, gdzie znamy też tą historię, kiedy tłumy otaczały, słuchały Jezusa, okazało się, że wszyscy są głodni. Jezus odmówił modlitwę dziękczynienia i ryby i chleby zostały rozmnożone. Kolejny szczyt dla nas bardzo ważny, I ten może jest najbardziej tajemniczy z nich wszystkich, to jest Góra Przemienienia, Góra Tabor. To są opisy przemienienia Pańskiego, często sięgamy po nie. Geograficznie nazywa się to Górą Tabor, a wysokość jej 588 metrów nad poziomem morza, więc tak jak sobie gdzieś tam zażartowałem, nasze mieszkania w bloku w Nowym Targu są dużo wyżej położone niż szczyt Góry Tabor. Ale to nie o to chodzi. W każdym razie w dwóch tekstach, Łukasz 9:28 albo Mateusz 17:1, są opisy przemienienia Pańskiego na górze. Co się dokonało? Jak to się dokonało? Masz przemienienie?
Mateusza 17:1.
No to czytaj przemienienie.
Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy razem rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, od obok świetlany osłonił ich, a z oboku odezwał się głos: To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Amen. Oto Słowo Boże.
To jest wszystko, co mówi do nas Góra Tabor. Zasadza się na tym wydarzeniu. Myśmy w czasie rekolekcji na Górze Tabor mieli całą jedną konferencję. Znaczy ja miałem akurat tą konferencję właśnie na temat tego wydarzenia, które się tam dokonało. Jest to zupełnie niezwykłe wydarzenie. My jakoś w Kościele katolickim ono jest tak bardzo po macoszemu traktowane. Święto przemienienia na Górze Tabor jest takie zupełnie peryferyjne, a okazuje się, że prawda tego wydarzenia jest naprawdę ogromna i bardzo głęboka. Ponieważ chociażby tylko dlatego, że było to pierwsze wydarzenie, pierwszy przypadek, w którym Bóg jako Stwórca okazał swoją wielkość, swoją moc za pomocą zjawiska fizycznego. Bo całe to wydarzenie polegało tylko na tym, że Jezus stanął na szczycie Góry Tabor. Byliśmy tam, mieszkaliśmy tam. Co ciekawe, że wszystkie te miejsca, o których mówię, są do dzisiaj osiągalne. Można na tych górkach, na tych szczytach stanąć i dotknąć i modlić się przy fragmentach skały, które albo wychodzą z posadzki kościoła, albo są pod ołtarzem. Oryginalne fragmenty szczytu poszczególnych gór, na których dokonywały się Boże dzieła. Natomiast jedyna Góra Przemienienia Pańskiego, szczyt tej góry, skała, jest jedyna w całej Ziemi Świętej, odcięta od dostępu człowieka poprzez grube szyby. Można ją na nią popatrzeć, można się nad nią modlić, patrząc poprzez szybę w dół do podziemi. Nie można jej dotykać. I to jest ta góra, na której śmiem twierdzić, że tam właśnie, na tych rekolekcjach, w tym właśnie czasie Duch Święty rozpoczął budowanie naszej wspólnoty. Bo wszystko, co się toczyło potem, po powrocie z Góry Tabor, po prostu temu dowodzi. Mateusz 18:12 mówi o kolejnym wzniesieniu, nazwane przez biblistów Górą Owiec. Przeczytajmy może.
Jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zbłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? Oto Słowo Boże.
A kiedy ją odnajdzie, raduje się bardziej, aniżeli pozostałymi, które pozostały bezpieczne w górach. Bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które też przelatuje w naszym życiu tak sobie prawie bez znaczenia. Jest Góra Oliwna. Jest to Góra Gór w Jerozolimie. Najważniejsza z nich wszystkich. Przez nią przechodziły stare szlaki jeszcze handlowe. I Jezus na przykład... Są takie, takie opisy ewangeliczne, kiedy Jezus nauczał w świątyni, kończył nauczanie i na noc wychodził na Górę Oliwną, aby się modlić. I tam też, na Górze Oliwnej, zaczęło się to, po co naprawdę Jezus się narodził. Bo to właśnie w ogród Getsemani znajduje się na Górze Oliwnej. Widzieliśmy, dotykaliśmy oryginalne ponad 2000 liczące oliwki. Dotykaliśmy największej skały z tych wszystkich, to znaczy skała, na której leżał Jezus, modląc się w ogrójcu przed pojmaniem. Więc jego wyjścia na modlitwę na Górę Oliwną przygotowywały to ostatnie wyjście przed jego ujęciem, przed jego, powiedzielibyśmy dzisiaj, aresztowaniem. I wreszcie Góra Odkupienia, wiadomo, Golgota popularnie nazywana, w zasadzie w języku hebrajskim określana była jako miejsce czaszki, dlatego że to było miejsce straceń. To było miejsce poza miastem. Dzisiaj znajduje się w samym środku Jerozolimy. I tam na tym szczycie, na tej skale wierzymy, bo mogliśmy tego doświadczyć, istnieje do dzisiaj otwór w szczycie, w którym był wpuszczony krzyż Chrystusa. I każdy pielgrzym, podchodząc na kolanach do tego niezwykłego miejsca, może ucałować tę skałę, może nawet włożyć swoją dłoń do tego otworu, w którym stał krzyż. Czyli jest to góra najważniejsza z nich wszystkich, ponieważ wszystkie pozostałe były przygotowaniem do tego, co się miało dokonać na Golgocie, a więc ukrzyżowanie Chrystusa. A więc ten najważniejszy akt zbawienia, jaki Jezus nam przyniósł poprzez swoją śmierć. Góra Odkupienia. Dlatego, że poprzez swoją śmierć Jezus nas wyzwolił. Wyzwolił ze szponów szatana. Nam jest trudno to zrozumieć. Jak nas wyzwolił ze szponów szatana, jak nas wyzwolił z grzechu, jak nas wyzwolił ze śmierci, skoro umieramy, skoro grzeszymy, skoro cały czas musimy się zmagać z atakami szatana. Ano, jest to cała wielka tajemnica, którą naprawdę z otwartym sercem jest bardzo łatwo przyjąć i bardzo łatwo zrozumieć. Bo mówiąc w jednym zdaniu, tu nie chodzi o to, czy szatan nas atakuje, czy nie. Atakuje, bo jest. Atakuje, bo my jesteśmy słabi. Ale to my w krzyżu Chrystusa mamy nad nim przewagę. Jeśli potrafimy całym sercem czerpać z tej łaski, z tej mocy, odwołując się bez końca do krwi Chrystusa, to my mamy władzę nad szatanem i potrafimy się bronić. Oczywiście są przypadki, kiedy potrzebna jest modlitwa uwolnienia, kiedy potrzebny jest wiele modlitw uwolnienia, kiedy są potrzebne modlitwy egzorcystów. To wszystko nie zmienia fundamentu, mianowicie Jezus poprzez swoją śmierć. I najlepiej to obrazuje prawosławna ikona, mianowicie po śmierci Chrystusa na krzyżu. Nie malują ikon zmartwychwstania, czyli opuszczenia grobu, tak jak u nas, tylko jedyną ikoną, jaką malują, to jest ikona zstąpienia do piekieł, do otchłani. Mamy to, mamy ten tekst w naszym wyznaniu wiary, że Jezus po swojej śmierci zstąpił do piekieł, do otchłani, gdzie, mówiąc obrazowo, oczekiwali ci sprawiedliwi, którzy żyli przed Jego śmiercią i oczekiwali na zbawienie. I jako znak tego, że poprzez swoją śmierć Jezus zwyciężył grzech, pokonał szatana i pokonał grzech, na tej ikonie Jezus chwyta za ręce i wyprowadza z otchłani Adama i Ewę. A za nimi wszystkich dobrych, bożych ludzi, którzy oczekiwali na moment zbawienia poprzez śmierć Jezusa. Docieramy do ostatniej górki. Teraz to już chyba nawet nie jest górka. Zostało tylko miejsce, dosyć dziwne, zresztą zagadkowe. Mianowicie góra w niebo wstąpienia. A więc miejsce, skała, z której Jezus uniósł się do niebios. O ile dobrze pamiętam, to ta skałeczka akurat w tej chwili jest w samym środku muzułmańskiego meczeciku. Ale jest to chyba jedyny meczet, który jest otwarty dzień i noc dla chrześcijan, dla katolików. Bo zarabiają po prostu na nas ogromne pieniądze, więc im to nie przeszkadza, ale jest to ich miejsce i budynek jest ich. Na górze nie ma krzyża. Dobrze, to jest tak bardzo, bardzo krótkim, w dużym skrócie przeszedłem przez te fakty, które są w Nowym Testamencie. I teraz, co dla nas wynika z tego, co się dokonywało na tych górskich szczytach? Otóż tak, pierwsza sprawa, góra kuszenia. Myślę, że teraz do tego wszystkiego, co chcę powiedzieć, trzeba tak troszeczkę też podejść z wyobraźnią taką bardziej literacką, dlatego że to są moje rozważania dla mnie osobiście. Ja się dzielę w tym momencie sobą, tym, co sam odkryłem, tym, co sam doświadczyłem, włócząc się chociażby po Tatrach. Otóż Góra Kuszenia dla nas, dla współczesnego człowieka, to nic innego jak tylko miejsce, na którym szatan przygotował dla mnie zasadzki. Przygotował pułapki. Ja wyprowadza każdego z nas, czasami nawet kilka razy dziennie, na taką moją górkę kuszenia. I co się tam dzieje, co ja z tym robię? Czy stać mnie na to, żeby przy każdym najmniejszym natchnieniu, złym natchnieniu, czyli podszepcie złym, akysz odejść, albo po łacinie hapages satanas, czy zaczynam sobie z nim pogaduszki, a jak zaczynam z nim pogaduszki, to na mur beton przegram. Przegram. Dlatego, że tylko postawa zdecydowana wobec jakichkolwiek podszeptów szatana daje nam pełnię zwycięstwa, a więc uwolnienia od niego. I dlatego on nas wyprowadza na taką górę, na taką górę, gdzie nie ma gdzie uciec. Też nam pokazuje, jak Jezusowi, pokazuje nam skarby tego świata. I te skarby noszą przeróżne imiona. Począwszy od pieniążków, kariery i różnych innych niecnych czynów. Pokazuje nam to i podszept on do niczego nie zmusza. On wkłada w nasz umysł, w nasze serce, w nasze przeżycie, w nasze relacje podszept, a my zrobimy resztę sami.
Na przykład.
Proszę?
Na przykład.
Bo tu sama możesz podać ich... Bo teraz
jak
mnie
jak ciebie kusi.
Proszę?
Ja teraz jak ciebie kusi. Co robi?
Jak mnie kusi? No dobre pytanie. Ja myślę tak, że ja się cieszę tym, że mnie Pan zdążył już przez te długie lata drogi odnowowej, w czasie której nieraz mnie szatan próbom poddaje, na przykład uwalniał mnie od takiego poczucia nie służby, tylko rządzenia. To jest pierwszy odruch, jak człowieka gdzieś tam pociągają, zaczynają go popychać na jakikolwiek stołek, również i wspólnotowy. No to czy ci się podoba, czy nie, wcześniej czy później pojawiają się takie odruchy, taka świadomość, że a no tak, teraz...
Ty to.
Prawda? Natomiast jest to bardzo
czyli
trudne.
Czyli jak będziesz na mnie tak rządził, to mamy powiedzieć...
A kysz.
To jest zły komentarz. Akurat...
On musi powiedzieć.
Tak, akurat tutaj dla mnie zawsze bardzo był Stasiu pomocny, choć tego nie wiedział, bo nigdy mu tego nie mówiłem. Że ucieczka, czy walka, jakbykolwiek to nie nazwać, z postawą taką właśnie pokazywania palcem, nabiera się niestety takiej wręcz maniery, ucząc w szkole. 90% nauczycieli bardzo szybko wpada w taką dziurę w swoim myśleniu, że to on tu jest panem, a to są matołki, którymi trzeba sterować, rządzić, bo inaczej do niczego nie dojdą. Jest to kompletna bzdura. Mnie właśnie odwrotnie, mnie praca w gimnazjum zaczęła uczyć tego, co zacząłem przenosić do swojego życia wspólnotowego, że jeśli uda mi się poczuć, zrozumieć i realizować się jako sługa tych dzieciaków, a zwłaszcza najgorszych gangsterów, to mogę być liderem wspólnoty, bo stać mnie będzie na to, żeby służyć. Stać mnie będzie na to, żeby nie popełniać błędów na przykład mojego lidera. To też były doświadczenia, za które Panu dziękuję, bo pokazywały mi słabości nasze wszystkich, nie tylko jego, nasze słabości, których sam powinienem najpierw być uwolniony, zanim dojdę do momentu zostania liderem wspólnoty. I ja podjąłem tą decyzję, wyraziłem zgodę na przyjęcie tej posługi w Drodze Świętej dokładnie właśnie z taką świadomością, że teraz, tu i teraz nic mnie nie interesuje oprócz dawania. Oprócz dawania. Najwyżej nie będzie to wszystko przyjmowane, co Panie chcesz przeze mnie dawać. I to nie ma nic wspólnego z żadną doskonałością, świętością i tego typu.
Czyli szatan pokonany.
Amen, alleluja. Dzięki za komentarz. Dokładnie tak, jak powiedziałaś. Po prostu w obecności, wchodząc nawet na taką próbę pokusy, na taką górę pokusy, wchodząc w obecności Ducha Świętego, z góry możemy założyć, że wygramy. Wygramy, nie da rady. Może nas przeczołgać jeszcze przez całą grań teatr. I nie da rady. Ponieważ w żywej obecności Ducha Świętego, nawet jeśli upadniemy, nawet jeśli gdzieś tam się złamiemy, to i tak nic z tego nie będzie. Bo zanim zejdę ze szczytu do doliny swojego życia, codzienności, wraca pokój, wraca pewność, jesteś Panie ze mną, koniec, kropka. Nic złego mi się stać nie może. Z tym się wiąże kolejna góra powołania. To było miejsce, które dla mnie osobiście w czasie pielgrzymki było najcenniejsze. Spotkanie się ze skałą prymatu, skałą, na której powołał Pan świętego Piotra, było powalające. I pamiętam to przeżycie swoje, pamiętam, co czułem, pamiętam, jaką miałem świadomość, podchodząc do tej skały, kładąc na niej swoje ręce, tą się ciurkiem lało z oczu. I pamiętam jedną znamienną rzecz. Nawet gdzieś tam zdjęcie jakieś to uwieczniło, że w momencie, kiedy podszedłem sobie do tej skały, kiedy można powiedzieć, dałem się pociągnąć całkowicie w to, co się tam dokonało, wszyscy odsunęli się od tej skały. Zostałem sam na sam z tą skałą. Podszedł tylko czcigodny ojciec, nasz przewodnik, który przez chwilę był ze mną przy tej skale. Co to miało znaczyć? Dla mnie sprawa była jasna, że to była kolejna zapowiedź. Skończyłem liderowanie, skończyłem przewodzenie w wspólnocie Droga Święta. Definitywnie skończyłem tam przy tej skale. Ale powołanie jest powołaniem. Pan go nie odwraca tak sobie, jak mu pasuje. Powołanie dalej trwało. Więc było oczywiste, że kiedy wrócimy z powrotem do Nowego Targu, rozpoczynamy budowanie nowej wspólnoty. Bo powołanie do służby, moje osobiste, jest i ono musi się wypełniać. A żeby się wypełniać, musi być wspólnota. Kolejna góra błogosławieństw. No to jest tak, jak powiedział pięknie Grzesiu o swojej ostatniej adoracji. To jest dokładnie to miejsce. Byliśmy na tej górze błogosławieństw. Tam stąd też wywiozłem kawałek kamulca. Co ciekawe, że tylko z góry błogosławieństw skały rozsypywały się w rękach. I zanim dowiozłem do domu, żeby je oprawić w taki elegancki kawałek indyjskiego drewna, ona mi się rozsypała w kilka kawałków. I musiałem pokleić ją kropelką w jedną całość, żeby ulokować. Ale to było miejsce, o którym ja opowiadał nie będę. Po prostu weźcie sobie tekst 8 błogosławieństw i zróbcie sobie rachunek sumienia. Zmierzmy się z tym, co Jezus mówi w tych błogosławieństwach. Które mnie już dotyczy, a które jeszcze nie. I wierzcie mi, kiedykolwiek próbuję to zrobić, najpierw tak mi się wydaje, no tak, tutaj już tak, tu już tak, tu już tak. A potem przychodzi otrzeźwienie, mówię, stary, ty nie realizujesz żadnego z tych błogosławieństw. Ty się nie nadajesz do żadnego z nich. W każdym z nich masz jeszcze tyle roboty. A Pan ci daje, Pan ci chce błogosławić. Pan chce ci błogosławić jako na przykład cierpiącemu. A ty co? Albo cichemu. A ty co? Poczytajmy sobie. 8 błogosławieństw. Jest naprawdę cudownym wykładem teologii przemieniającej życie człowieka. Pójść tylko za nakazami tych błogosławieństw, to już jest droga świętości. Cała reszta będzie się sama realizowała. Kolejna górka, o której wspomnieliśmy, to była góra uwolnienia. Ona wiąże się też na pewno z górą kuszenia. Tyle, że góra uwolnienia to jest góra, jak sama nazwa mówi, na której szatan już na pewno nie ma nic do gadania. Ponieważ ja, wchodząc na szczyt, którym, tak jak mówiłem w pierwszej części, z tą świadomością, jadę w Tatry, mam takie a takie pragnienie, być na kościelcu, aby tam spotkać się z Panem. Wyruszam w drogę, przeszkód nie brakuje, pogoda, zmęczenie, dziwaczne towarzystwo na drodze, ale kiedy docieram na samą górę, a jeszcze się uda, że będę chwilę sam, to jest góra totalnego uwolnienia. Wewnętrznego, duchowego, psychicznego, jakie tylkokolwiek chcecie. Modlitwa i rozmnożenie chleba. No, to jest dość ciekawa sprawa, ale to też trzeba po prostu spróbować. Myśmy praktykowali jeszcze het, zanim nowe imię wspólnota przyjęła Droga Święta. Dosyć częsta była praktyka takich osobistych albo we 3-4 osoby wyjazdów na osobiste modlitwy do kaplicy Ducha Świętego w Dursztynie. Też usadowiona na górze, na skałce. To była ta góra, na której naprawdę uciekało się z miasta na modlitwę. Uciekało się z miasta, żeby się spotkać w tej skromnej, drewnianej kapliczce, spotkać się z Panem i w pełni ufności zaczerpnąć obecności Ducha Świętego tam, na tej skałce. Bo to Duch Święty naznaczył to miejsce, Panią Mieczysławę tam posadził, żeby przygotowała to święte miejsce dla nas, między innymi. I tam, wierzcie mi, jeśli zapragniecie takiego wyjątkowego spotkania z Duchem Świętym, nie śmigając nawet po Tatrach, jedźcie do kaplicy, siostry zawsze udostępnią klucz, zamknijcie się na godzinę albo dwie i wtedy doznacie kolejnej łaski, bo będzie to kolejna góra rozmnożenia chleba, rozmnożenia darów. Bo to, co przez lata istnienia odnowy w Duchu Świętym w Nowym Targu Duch Święty wyczyniał tam na tej górce, na tej skałce, to naprawdę może ktoś kiedyś siądzie i napisze bardzo ciekawą książkę na ten temat. Począwszy od Pani Mieczysławy, a na naszych mszach świętych zesłania Ducha Świętego kończąc. Zwłaszcza tej niezapomnianej drugiej w kolejności mszy świętej zesłania Ducha Świętego, kiedy Duch Święty w czasie uwielbienia po Komunii Świętej przyszedł z taką mocą, że nasz czcigodny Stanisław po prostu zachowywał się jak małe dziecko. Krzyczał, śpiewał, prawie że tańczył, był tak uniesiony, tak rozmnożone dary w nim, że myśmy po prostu poszli za nim, jak burza. Tak, bo tak sobie Duch Święty wymyślił. Jako wielkie świadectwo swojego działania w tym dniu na tej mszy święty obrał sobie Stanisława. I Stasiu był żywym świadectwem rozmnażania darów na skałce w Dursztynie. Kolejna dla nas bardzo ważna góra przemienienia, czyli góra Tabor. To jest praktycznie historia całej wspólnoty. Nie chcę się rozwodzić nad tym. Natomiast co jest ważne, że to miejsce już w Ewangeliach jest jedynym miejscem, tak jak mówiłem, spotkania człowieka z Bożą mocą, w fizyczny sposób uosobioną poprzez światło. Fizyczne światło prześwietliło żywe ciało Jezusa z taką mocą, że apostołowie musieli zakrywać oczy, musieli odwracać głowy, co jest uwiecznione zresztą na ikonach prawosławnych. Odwracali głowy, bo nie byli w stanie udźwignąć tego powalającego, przemieniającego światła z góry Tabor. Więc jeśli sobie idziemy tak tą drogą wspólnotową pod imieniem Światło Taboru, to starajcie się szukać w swoim sercu dla siebie, a potem przez siebie dla wspólnoty, o co tu chodzi. To jest tajemnica dla mnie, której ja nawet nie chcę do końca tłumaczyć, bo się nie da. Ale ja to wiem i jestem pewien, że nie tylko ja to wiem w tej wspólnocie, że naprawdę Bóg postawił takie zadanie przed nami, żebyśmy zjeżdżając z Ziemi Świętej do Nowego Targu rozsiewali światło przemieniające wszędzie, gdzie tylko nas Pan postawi. Amen. Amen. Nawet się dzieliłem przez chwilę tym, co teraz powiedziałem. Nawet nie wiem, jakie ma imię ojciec, nasz gość. I on mówi tak. No, Ja to widzę, ja to rozumiem. Dokładnie tak ma być. I waszym rozlewaniem światła z góry Tabor, który przemieniać ma świat, jest wasza transmisja. Wasza transmisja. Poprosił o namiary, poprosił o kontakty, bo wie, że mogą nas słuchać nawet jego bliscy w Nowej Zelandii. Tak, taka jest to technika, prosta i zwyczajna. I światło z góry Tabor będzie się lało nawet tam, na dalekich antypodach, poprzez tą skromną, naprawdę skromną, maleńką jeszcze wspólnotę w Nowym Targu. Dlaczego jest to jedyna nadal wspólnota, która sieje, rozsiewa Słowo Boże i rozsiewa światło Taboru poprzez internet co tydzień? Tego nie wiem. Myślę, że ja osobiście na mój prywatny użytek czuję się po prostu wyróżniony. Droga, którą nam i mnie w serce Pan włożył, uważam, jest wielkim darem i wielkim wyróżnieniem. I ja chcę temu podołać.
My też.
Amen.
Wielkim
obowiązkiem. Góra Oliwna. Gdzie i po co mamy szukać Góry Oliwnej? No to jest sprawa w zasadzie już wyjaśniona. Góra Oliwna, po pierwsze, to była góra, na którą uchodził Jezus przed tłumem na modlitwę, na osobiste spotkanie z Panem, ale najważniejszy akcent, najmocniejszy, to jest ten, który dla mnie stał się totalnym nawróceniem. Zapowiedzią tego, co się dokona tam, na Górze Oliwnej, było doświadczenie w ogrodzie u świętej Katarzyny, kiedyś na spotkaniu animatorów w starej wspólnocie Koinonia. I mieliśmy się na chwilę rozejść i ja tak prosto wycelowałem do figury Jezusa w ogrójcu. I tam mnie po prostu powaliło totalnie. Bo dotarła do mnie prawda tego, co się tam dokonało. Jeśli tam się dokonało, to co się dokonało z Synem Bożym, w Nim, przez Niego, to ja chcę tak samo. I dlatego może, jak pojechaliśmy wreszcie na tą Górę Oliwną, jak zobaczyłem tę wielką skałę ogrodzoną i tylko wpuścili naszą grupę za to ogrodzenie, reszta pielgrzymów, wszyscy byli za ogrodzeniem, dlatego, że myśmy byli przy samej skale i mieliśmy mszę świętą. Sama świadomość, że mogłem stanąć przy ambonie, która jest wbita, tak jak ołtarz, w tę skałę i mam czytać Słowo Boże, czy śpiewać psalm, już nie pamiętam, no to było coś. Ja się nie mogłem od tej skały odczepić. I myślę, że dlaczego to stało się takie ważne? Dlatego, że jest to skała, na której mamy się nauczyć jednej rzeczy. Tej, którą uczynił Jezus. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, Panie. Znajdźmy sobie taką górkę. Może być Ośla Łączka, a może być to kaplica w Dursztynie, albo jakakolwiek inna. Dla mnie takim świętym miejscem na odosobnienie stała się Cisowa Skała w Gronkowie, w Szczerym Polu. I tam naprawdę chcę się wołać. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, Panie. Jeśli nie wejdziesz na tą górę, no to będziesz mieć problemy długo. Musimy wejść na tą górę. Każdy z osobna. I spotkać się z Panem na tej Górze Oliwnej. Modlitwa, modlitwa i spotkanie z Ojcem. Z tą świadomością, że to ja podejmuję taką decyzję. Ja podejmuję, On za mnie nie podejmie. Ja podejmuję taką decyzję, żeby Twoja wola, Panie, się wypełniała w moim życiu, a nie moja. I wtedy Duch Święty przychodzi z taką mocą i przekręca, przemienia, jakbyśmy nie nazwali, nasze życie totalnie. Wszystko zaczyna się dziać inaczej, wszystko zaczyna wyglądać inaczej, a taki Grzesiu mi przychodzi i mówi, że on już nie może wytrzymać. Że musimy się modlić na nim, żeby Duch Święty go powstrzymał. Rozumiecie? Powstrzymał w jego pędzie za Jezusem. No Duch Święty, mogę cię pocieszyć, nigdy tego nie zrobił. Jeszcze ci dołożę. To jest, kochani, to jest wezwanie. To jest przejście przez te wszystkie szczyty, o których mówię.
Dziękuję.
No teraz możesz na sucho cierpieć. Dobrze, więc to była Góra Oliwna i ostatnia, na którą musimy wejść. Również, jeśli trafisz na górę, swoją osobistą Górę Oliwną, spotkasz się z Panem i On w twoim sercu otworzy wreszcie te wszystkie wrota, nie tylko te główne. Nie tylko zaprosisz go do salonu swojego serca i swojego życia, a całą resztę dookoła pozamykasz szczelnie, bo tam bajzel, bo tam brud, to nic się nie dokona. Jeśli Jezus puka do mojego serca, chce w nie wejść, ja go zapraszam, tu proszę, wszystko przygotowałem, wymiecione, wysprzątane. Jezus chce, widzi, że tam jeszcze jedne, drugie drzwi, on chce tam wejść, ja mu zabraniam, bo tam jest moje życie, ten mój taki brudek, to moje piekiełko i ja go tam nie wpuszczam. To znaczy, że ani nie wszedłem na Górę Oliwną, żeby odkryć to w sobie wielkie pragnienie, wielkie zdarzenie, bądź wola twoja, nie moja, we wszystkim do końca. A jeśli nie przejdę przez Górę Oliwną, nie dotrę na Górę Golgoty. A naszym celem jest naprawdę dotrzeć pod krzyż Chrystusa Pana, aby wpatrując się w Jego rany, wpatrując się w Jego oblicze, wreszcie uwierzyć, wreszcie zrozumieć, że to nie jest jakieś tam sobie wydarzenie, nawet historyczne, bo udowodnione historycznie. Nie, to jest fakt, który się dokonał w wymiarze fizycznym też, historycznym, ale to jest fakt, który dokonuje się cały czas, tak jak akt stworzenia. Codziennie. W każdym miejscu świata. A w szczególności, gdzie kapłan staje do stołu, aby sprawować Eucharystię, tam jest Golgota. I teraz ja was zachęcam. Może to jest to miejsce akurat na Śnieżnicy. A może właśnie tam, na tej adoracji, tu na Śnieżnicy. Jest to miejsce, w którym mogę wreszcie odnaleźć swoją drogę poprzez Górę Oliwną, poprzez te wszystkie pozostałe doświadczenia i mogę wejść na Golgotę, gdzie stanę z całą mocą, z całym natchnieniem Ducha Świętego i powiem: Panie, jestem słaby, ale od tej chwili ja chcę świadomie, przyjmuję i chcę dźwigać te doświadczenia, te krzyże, które każesz mi nieść. Ja je akceptuję, ja cię w nich uwielbiam. Ja ci za nie dziękuję. Czy to jest choroba? Czy to jest zły sąsiad? Czy to jest trudne małżeństwo? Ja dziękuję ci, Panie, za ten krzyż, który każesz mi nieść. Bo ja go chcę nieść razem z tobą. Bo ja wiem, że jeśli jestem albo chcę być wstawiennikiem, to ja muszę to mieć w sercu, ponieważ kiedy stanę na modlitwie nad Grzesiem, który pragnie hamulec ręczny zaciągnąć, no to ja będę wołał: Panie, zepsuj mu ten hamulec. Ale kiedy Grzesiu zapragnie tej modlitwy, bo na przykład ma problem, dajmy na to, w pracy, z klientami, z finansami, a to ja wtedy powiem: Grzesiu, chodź tu, łapa w łapę, idziemy na Golgotę. Tam Maryja jest zawsze. Jan tam jest zawsze. I bardzo wielu ludzi, takich samych jak i my, są tam zawsze. Staniemy pomiędzy nimi, popatrzymy w oblicze Pana, w Jego ranach zanurzymy te problemy i za chwilę, może za tydzień, zejdziesz z tej góry wolny, uzdrowiony, odnowiony.
Albo za 3 lata.
Słucham?
Albo za 3 lata.
Albo za 3 lata i będziesz musiał jeszcze raz pojechać na górę Golgoty. No, więc to jest ta ostatnia refleksja, najważniejsza, do której chciałem dobrnąć, ponieważ to właśnie na Golgocie Bóg objawił swoją miłość nam w pełni. W pełni. Kiedy słyszałem takie fajne określenie, jedna kropelka krwi, która wypłynęła gdziekolwiek z ciała Jezusa, to jest tak jak Eucharystia, cała pełnia miłości Bożej. A więc jeśli teraz w swojej modlitwie, nawet używając wyobraźni, jesteś w ciężkim doświadczeniu, albo bólu, albo jakimś, nie wiem, utracie kogoś bliskiego na przykład, i użyjesz swojej wyobraźni, żeby stanąć tam pod krzyżem i wyobrazisz sobie tą jedną maleńką kropelkę, ona teraz spłynie na mnie, proszę Cię Panie. Ona jedna wystarczy. To będę napełniony miłością, ożywiony na nowo, uzdrowionym kręgosłupem. Będę na latarnię morską dźwigał niepełnosprawnych i jeszcze po drodze się modlił za nich, żeby w przyszłym roku wstali z wózków, żebym nie musiał ich nosić. No tak, no. Poczucia humoru też nie traćmy. Jak się modliliśmy za Beatkę kiedyś z ciężkim bólem w samolocie z Anglii i tak, no, no słuchajcie, no to jest tajemnica, choć brzmi to anegdotycznie, nie? I prowadząc tą modlitwę, tak sobie powiedziałem do wyjścia na schody z samolotu, no to Pan ją uzdrowił i leciała bez bólu. Kiedy wyszła na stopnie poza samolotem, ból wrócił. No. To by było tyle. Dziękuję za uwagę. I...